jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jerzy Rajkow-Krzywicki z Rajkow.pl i
Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl.
A dzisiaj porozmawiamy sobie z dwoma przedsiębiorcami o tym, jak przedsiębiorcy postrzegają współpracę z prawnikami i kancelariami.
I naszym pierwszym gościem będzie, czy jest, Lech Kaniuk, seryjny przedsiębiorca, inwestor, współtwórca m.in. Delivery Hero, które w Polsce znane jest jako Pizza Portal, oraz jeden z większościowych udziałowców iTaxi, autor książki Siła Pędu.
Dzień dobry.
Czy chciałbyś coś dodać do swojej krótkiej biografii?
Nie jestem większościowym udziałowcem w iTaxi, jestem mniejszościowym, ale jestem dużym udziałowcem w Sunroof na przykład.
Okej, Sunroof. I naszym drugim gościem jest Zbyszek Nowicki. Od kilkunastu lat działa w branży internetowej, doradzając najważniejszym graczom rynku finansowego, telekomunikacyjnego, e-commerce oraz sektora FMCG. Jako współwłaściciel BlueRank odpowiedzialny jest za rozwój i zarządzanie firmą. Maratończyk i ultramaratończyk. Ten ultramaratończyk, wiesz, robi wrażenie, przynajmniej no, na mnie.
Na mnie też. Każdy zawsze zadaje pytanie, co to jest ultramaraton.
Czy to już 43, czy jeszcze no, czy musisz 50
coś,
polecieć?
Coś więcej niż 42-195. No. Jakbym merd dołożył, też będzie ultra.
A w pustyni, czy w górach?
W górach.
W górach.
A Badwater już przebiegnięty?
Nie, na Badwater trzeba mieć specjalną i kwalifikację, i akredytację i jeszcze być zaproszonym. To jest chyba jeden z najtrudniejszych i jednocześnie najbardziej prestiżowych, ale tam się ściga elita. Tam jest limit, nie wiem, ze 150 osób, 214 kilometrów.
I podczas tych wszystkich kilometrów to kiedy myślisz o prawniku?
Podczas tych wszystkich kilometrów nie ma tam miejsca na myślenie o prawniku. Myślę, dlaczego tu jestem.
I co ja sobie tu robię? Dlaczego? Skąd ten sport to takie zdrowie?
Znaczy, z jednej strony to wiecie, to jest fajne, bo mówię tak, zapłaciłem za to, żeby tu być, no nie? A potem zadać pytanie, dlaczego?
Co więcej, zapłaciłeś, przyleciałeś do Doliny Śmierci, no, zaczynasz z jakiejś minus, nie wiem, ilu tam metrów nad poziomem, pod poziomem morza.
No tak, w Dolinie Śmierci, ale to ciągle pamiętajcie, że to jest sławna nazwa, ale naprawdę do wybranych tam. Tak. Tam się ściga ta elita, która pisze potem książki. Ja jestem amatorem i...
To tylko jako dodatek do tego tematu Badwater, to w tym roku startuje tam Polka, Patrycja Berezowska, z tego co wiem, a jeśli mylę nazwisko, to w notatkach
Patrycja
się.
Berezowska, tak, zresztą dziewczyna, która jest w reprezentacji Polski w biegach ultra i pochodzi z województwa łódzkiego.
Tak jest. Dzisiaj gadamy, czy rozmawiamy z naszymi gośćmi o tym, w jaki sposób biznes, przedsiębiorcy postrzegają prawników i jakie mają przedsiębiorcy potrzeby względem prawników. I zastanawiam się, jest takie powiedzenie w Polsce, może nie powiedzenie, ale takie sformułowanie, że w każdej rodzinie powinien być przynajmniej jeden lekarz i jeden prawnik. Więc jak to jest u was, Lechu? Ilu w twojej rodzinie jest lekarzy, a ilu prawników?
Żona jest lekarzem. I zero prawników, ale mam psa.
Świetne połączenie, nie mam prawników.
Bardzo mocny początek.
Jest pies. Zbyszku?
To ja się chciałem dołączyć, że też mam psa. Nie mam żadnego prawnika i żadnego lekarza. Ale w ogóle połączenie pomiędzy lekarzami i prawnikami jest bardzo dobrym pomostem, bo jest tam dużo wspólnego. Z tym, że prawnicy wyrażają opinię i kończą na tym, a lekarze działają wręcz odwrotnie. Najpierw patrzą na objawy, a potem wyrażają opinię.
Okej.
Znaczy jest też profilaktyka, prawda? Lekarze są zazwyczaj kojarzeni z tym, że no idzie się jak się coś boli albo się jest chorym, prawda? Ale powinni w sumie bardziej pracować nad profilaktyką. I trochę w sumie taka analogia do prawników też, że tak taki pierwsza myśl, która jest, jeśli chodzi o prawnicę, to jest usługa, za którą nie chcesz zapłacić, po prostu nie chcesz korzystać z tego. Ale jednak jest w sumie dużo profilaktyki w pracy jako przynajmniej dobry prawnik powinien też pomagać właśnie z profilaktyką.
Ja się zastanawiam, bo o ile prawnicy wiedzą o tym, że sprzedają w jakimś stopniu tę profilaktykę, to zastanawiam się, na ile przedsiębiorcy sami wiedzą, że oni kupują tę profilaktykę i to zmniejszanie ryzyka, jak to się czasem ładnie mówi.
W moim przypadku to jest tak, że ja mam poczucie zawsze, że mój prawnik próbuje mnie zamknąć w jakimś bunkrze i nie wypuścić i w ogóle, żebym nie miał kontaktu z zewnętrznym światem i wtedy będę bezpieczny i nie ma zagrożenia. I trochę na takiej zasadzie działa ta profilaktyka. Ja pamiętam, jak przyjechałem do Polski, żeby tutaj Pizza Porta założyć i poprosiłem o pomoc jakby z stworzeniem pierwszej umowy polskiej, to dostałem umowę, która miała chyba 15 czy 16 stron i 8 załączników. A w Szwecji mieliśmy one pager, który sobie napisaliśmy. I to było takie pierwsze zderzenie właśnie z tym, że tutaj nie zdefiniowałem dobrze, czego ja oczekuję, bo rzeczywiście dostałem super umowę, prawda? Ona mnie zabezpieczała w każdy możliwy sposób i to było rzeczywiście tutaj po prostu profilaktyka max, prawda? Tylko, że to biznesowo po prostu się nie sprawdziło, bo żaden restaurator nie ma czasu ani chęci, żeby z jakąś innowacyjną, nową usługą, która w ogóle nie funkcjonuje w kraju, nagle ma przeczytać 15 stron paragrafów i jeszcze 8 załączników uzupełnia.
Ale tak w ogóle, zanim jeszcze ona poszła, ta umowa dalej, czy ty ją rozumiałeś?
Znaczy, jak ja ją zobaczyłem, to ja nawet ją nie przeczytałem. To ona od razu poszła do kosza. W sensie powiedziałem, że jest zero załączników i to ma się zmieścić na jednej stronie, bo ja inaczej swoją usługę nie sprzedam. Więc jeszcze później też, to też jest taka ciekawa rzecz, że jednak dać kontekst biznesowy też jest bardzo istotny w tym wszystkim, bo jeśli chodzi właśnie o pracę prawnika, który ma mnie zabezpieczyć, to oczywiście sam wymyślę, wie, ma doświadczenie, jakie zagrożenia mogą być, może zrobić research, ale z drugiej strony, jak ja nie dam też mój kontekst biznesowy i jak ja uznaję za rzeczy za ryzyko i nie, no to też jest trudno, żeby rzeczywiście znaleźć tą wyważenie. To było takie pierwsze zderzenie, bo ja powiedziałem tak, ja tu się zabezpieczam taką umową, ale de facto dla mnie finansowe tutaj jakby kwestie, które mogą z tego wypłynąć, są tak małe, bo nasza prowizja ze średniego zamówienia wtedy była 6%, wartość jednego koszyka 25 zł, no mówimy o złotówkach, prawda? Tak niskich kwotach, że to nigdy się nie będzie opłacało w ogóle pójść do sądu, prawda? Więc i dzięki rozszerzeniu kontekstu mojego biznesu z 15 stron, 8 załączników, nie zrobiliśmy one pager, ale zrobiliśmy two pager, bez załączników.
To i tak idealnie, to mega.
Znaczy, z mojej perspektywy to jest tak, że jeżeli myślimy o profilaktyce, to ta relacja przedsiębiorca i prawnik, doradca w zakresie kwestii legislacyjnych, ona jest relacją konsultingową. Mój biznes to jest biznes konsultingowy i tego samego w zasadzie oczekuję od drugiej strony. Stąd ten kontekst, o którym Lech mówi, kontekst biznesowy jest też mega ważny, bo co mi po wskazaniu pewnego rodzaju wyciągnięciu z kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych? No super, że takie jest prawo, tak? Natomiast to nie jest to, czego ja oczekuję. Ja oczekuję rozwiązania pewnej sytuacji w dopasowaniu, w kontekście biznesowym, w obrębie warunków brzegowych, w których mam się poruszać. Okay. Warunkiem brzegowym będzie chociażby chęć do dołączenia do jakiegoś przedsięwzięcia i związana z tym ilość paragrafów, które trzeba przetrawić. Warunkiem brzegowym będzie konieczność bądź nie zamieszczania różnego rodzaju klauzul odnośnie, nie wiem, zakazów konkurencji, zatrudnień. Nasze umowy faktycznie słyną z tego. Wiesz, to jest lek trochę efektem doświadczeń. Ja przyznaję, że ta umowa handlowa, taka kontraktowa po stronie Blue Rank, obecnie mam wrażenie, że przekracza 15 stron.
To jest umowa dla klienta na wasze usługi, tak?
Tak, to jest umowa dla klienta na nasze usługi, natomiast to nie jest umowa o charakterze masowym. W sensie twoim celem dzisiaj jest 10, jutro 100, a pojutrze 1000 podmiotów, które z tej umowy skorzystają. Nasz krąg odbiorców pewnie pracuje na wartości 100.
Mógłbym ci przerwać na chwilkę. Mógłbyś powiedzieć naszym słuchaczom, co konkretnie sprzedaje Blue Rank? Jakie to są
świetnie,
usługi?
Wiesz, Jerzy, to jest najtrudniejsze pytanie pod słońcem. Tak?
No, przepraszam, ale...
Blurang sprzedaje usługi konsultingowe w obrębie dwóch ekosystemów.
Okay.
Pierwszy ekosystem to jest ekosystem Google'a. Mhm. Tutaj na wysokim poziomie certyfikacji w zasadzie w obrębie wszystkich narzędzi, które Google oferuje. Drugi ekosystem to jest Facebook i to wszystko spinane jest analityką marketingu digitalowego, okay, którą oferujemy jako punkt wejścia, element ewaluacji, punkt wyjścia przy jakimś raportowaniu. Niestety brzmi skomplikowanie. Przynajmniej mam takie poczucie, ale nie chciałbym też tego nazwać bardziej kolokwialnie. No.
Dobra. Okay.
No i ponieważ to są usługi konsultingowe, to ta umowa ma dość złożony charakter.
Mhm. To też trzeba może podkreślić, że złożoność też i jakby w sumie jakby jak ważne to jest w kontekście też biznesu, to co robicie dla biznesów, czyli jeśli się prowadzi na przykład konto na AdWords, to dla większości biznesu to jest największe źródło przychodów, w sensie takim tak, największe źródło sprzedaży i teraz czy to jest robione na moim koncie, czy nie na moim koncie i co się dzieje, jeśli ja tam odchodzę i tak dalej. Tak, tak. Jest bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy, albo na przykład SEO, czyli Search Engine Optimization, mówimy o organiczne, a nie płacone, no to też się robi różnego typu działania, żeby się pozycjonować. No tu też wiem, że są agencje, które obiecują dużo i później na przykład stosują tak zwane black hat, tak? Czyli
czarne praktyki.
Co może zaszkodzić mojemu biznesowi. Teraz tak, nawet jeśli ja przez to rozstanę się z firmą, no to i tak mnie, przez to, że się rozstanę z tą firmą, to Google nie zacznie z powrotem pozycjonować, prawda? Więc to mogą po prostu mi totalnie zepsuć biznes. Rozumiem.
Dokładnie kontekst. Tak. Znaczy to jest przede wszystkim umowa, którą konstruujemy w rozumieniu swojej obszerności, ona zabezpiecza i daje komfort działania obydwu stronom. Zabezpiecza klienta i daje mu poczucie, że dostarczymy rzetelną, wiarygodną i jakościową usługę, a jednocześnie zabezpiecza nas też przed jakimiś krokami, które zmierzają do skrótów czy jakiegoś pójścia na skróty, jeżeli chodzi o biznes i usługę, którą my dostarczamy. Mhm. Poruszyłeś projekt SEO, czyli ten Search Engine Optimization i to jest bardzo dobry przykład. I od razu podam do odniesienia takiego zabezpieczenia na naszą stronę. Pracujemy w dwóch etapach, to jest on-site i off-site optimization. I ten on-site to jest pewien know-how, który wnosimy do podmiotu, który wiąże się z nami na pozyskanie usług. Mhm. I potem off-site następuje, to jest proces ciągły. Jeżeli klient chciałby wystąpić po on-site, czyli po tym pierwszym etapie, który z reguły trwa około kwartału, no to zyskuje jakiś know-how za bardzo małą wartość, którą my regularnie wedle kontraktu kompensujemy w dalszym ciągu. Więc też próg wyjścia związany z dalszymi etapami, no jest w jakiś tam sposób usystematyzowany na poziomie umowy, tak? Po to, żeby nie ponieść w efekcie czyichś zamiarów strat. Jest takie powiedzenie, które może pasuje do naszej dyskusji, że nie ma złych zamiarów, są tylko źle zdefiniowane kontrakty. No ale zgadzam się z tym jednocześnie, że warunki biznesowe wskazują, czy to ma być długa, czy krótka forma. Szczególnie, że kontrakty, które podpisujemy za granicą, często mają formę one albo two pagerów.
No, mogę powiedzieć, że ostatni przykład umowy, którą musiałem skonstruować, to jest umowa, którą musiałem pod urząd skarbowy zrobić, bo kazali, żeby była umowa. A mój kontrahent to jest szwedzka spółka. Aha. I my nie mamy w ogóle umowy ze sobą. Okay. To też jest może przykład też działania pomiędzy, jak w Szwecji działamy z kontrahentami w dużej mierze i jak działa jakby też czasami w Polsce. To mogę też powiedzieć, że ten kontrakt to jest na kilka milionów. Okay. Więc jakby w perspektywie wartości jest bardzo duży kontrakt. Tam przez ten kontrakt mam dostęp do bardzo dużej wiedzy i know-howu i jakby ogólnie wszystko wiem o tej spółce, do której jakby świadczę tą usługę. I nie ma po prostu podpisanej umowy, chociażby, które by regulowały pewne, powiedzmy, nie wiem, że zachowam tajemnicę i tak dalej, bo to jest oczywiste. Okay. Ale skoro są duże faktury, I nie wiem, przy jakiejś kontroli z Urzędu Skarbowego, no to Urząd Skarbowy poprosił też o tę umowę, więc to musieliśmy szybko
skorzyć.
Że to nie jest wyprowadzanie kasy.
No dokładnie.
Tak, Ale to rozumiem wobec tego, że po prostu pewien model prowadzenia biznesu w Szwecji jest po prostu zupełnie inny niż w Polsce i tam, czy u ciebie, czy w tej spółce szwedzkiej jest większy nacisk położony na zaufanie, na, no przede wszystkim na zaufanie, także możecie sobie pozwolić na to, żeby nie podpisywać papierów, dokumentów, tylko po prostu działać na poziomie zaufania.
Tak, w tym przypadku no to jest już relacja wcześniej zbudowana. To okay. Są też moi byli wspólnicy, więc ale mimo tego, że są byli wspólnicy z Online Pizza, no to nie zmienia faktu, że różne rzeczy mogą się potoczyć, ale tak, to jest zbudowane oczywiście na bardzo dużym stopniu zaufania, co robi, że nie czujemy takiej potrzeby, żeby budować, by formalizować to w jakiś tam taki sposób.
A czy to też nie jest tak trochę, że na przykład w Szwecji jak gdyby no to zapewnianie poufności czy jakiegoś właśnie nieprzekazywania sobie w sposób powiedzmy wykraczający poza ramy współpracy biznesowej jakichś informacji dotyczących tej współpracy, że to jest po prostu regulowane jakimiś innymi prawami, że już nie trzeba tego w związku z tym regulować w umowach?
Tego nie wiem. Znaczy oczywiście mamy RODO i tak dalej, więc
no to wiadomo,
pewne
to...
takie elementy są jakoś tam uregulowane, ale tu raczej bym powiedział tak, że no, jeśli ja mam 30 kilka lat i zakładam, że co najmniej jeszcze mam z 40 lat aktywności biznesowej i to są ludzie, z którymi chciałbym robić biznes przez te 40 lat,
no tak.
To moja perspektywa, żeby coś krótkoterminowo, nie wiem, zachmęcić i coś zarobić troszkę, no to kompletnie nie mieści się mi w ogóle w głowie, żeby taki scenariusz był, prawda? Jakby ja chciałbym z nimi współpracować przez 40 lat, bo patrząc, co my zrobiliśmy przez ostatnie powiedzmy 10 lat, jakie mamy możliwości dzisiaj, jak technologia się zmienia i co zrobiliśmy właśnie przez te 10 lat. I teraz miałbym zrobić taką ekstrapolację, to przez kolejne 40 lat, kiedy nasze możliwości z punktu, który wystartujemy dzisiaj w nowych projektach i dzięki nowej technologii, to co my będziemy robić, to powiedziałbym, że ja nie jestem w stanie, żeby wyobrazić sobie, jakie ciekawe, fajne rzeczy będziemy robić za 10-15 lat, co dopiero za 35, prawda? I to robi, że ta gigantyczna wartość w tym, żeby dobrze układać bardzo, bardzo zdrowe relacje biznesowe i nie tylko, są dużo bardziej wartościowe niż...
No tak, no w takiej perspektywie to w ogóle...
Gdzie indziej leży motywacja. Motywacja leży w perspektywie zbudowania czegoś wspólnie i w związku z tym wewnętrznej niechęci do nadszarpnięcia jakiegokolwiek zaufania niż w postaci paragrafów, które będą wiązały się z karą. Znaczy myślę, że to są kwestie przede wszystkim kulturowe. To są kwestie stabilizacji biznesowej danego rynku, dojrzewania w obrębie takiej stabilizacji i tego samego języka, którym wszystkie osoby, Lech, ty i twoi wspólnicy się komunikujecie. Jednocześnie doświadczenia pokazują, że bywa różnie, tak?
Oczywiście.
U niektórych ta potrzeba pójścia na skróty jest tak silna i zachachmęcenie, jak to ładnie określiłeś, że nie mogą się oprzeć. I wtedy, no oczywiście, znaczy są dwa scenariusze, tak? Albo posiadasz dobre dokumenty, albo w pewien sposób pewnie obie strony poniosą tego konsekwencje, bo w pierwszym momencie, będąc oszukanym, można czuć się przegranym. Natomiast w drugiej perspektywie jestem przekonany oczywiście do twojego sposobu myślenia. Ktoś ma swoją własną markę, swoją reputację. To jest Lech Kaniuk, to jest Zbyszek Nowicki, to są nasze nazwiska, tak? I one się, znaczy w ogóle kiedyś tak było, zauważcie, że pierwotne marki na przełomie XVIII i XIX wieku, XX wieku, były bezpośrednio powiązane z nazwiskiem. Henry Ford, pierwszy przykład, który przychodzi mi do głowy. I to była to było nazwisko, to była rodzina i to była marka. Jakiekolwiek pogwałcenie tego nazwiska odbijało się na marce, więc to było trochę tak, że samemu sobie robiło się źle i odmrażało sobie uszy. Teraz ludzie mają takie pojęcie, że a nie, może jednak skorzystam, jest taka pokusa. No. I po to są przepisy, choć mnie dużo przyjemniej się pracuje z właśnie kontrahentami zagranicznymi, którzy wręcz oczekują skróconych form. Form, które można by sprowadzić do mutual agreement i handshaking, gdzie jest ten common trust, tak? Natomiast powiem wam też, jak to się przekłada na biznes. Wspomniałeś, Szymon, o kwestii RODO. I no w zasadzie od ubiegłego roku, od maja, jesteśmy zobowiązani uwzględniać kompletną definicję tych przepisów w obrębie umowy i to spowodowało, że nasze umowy do tej pory, te konsultingowe, do tej pory z reguły podpisywane przez okres około miesiąca, wydłużyły swoje podpisywanie do 3 miesięcy. To był problem na początku, ponieważ mieliśmy 2-miesięczną dziurę biznesową. Nowe kontrakty nie wchodziły w takiej samej dynamice jak do tej pory. Teraz to już się ustabilizowało, ponieważ wiemy, że każde kolejne przedsięwzięcie z racji między innymi sformalizowania RODO i koniecznych zapisów będzie wymuszało wydłużenie podpisywania kontraktu do 3 około miesięcy. Aha. To już się ustabilizowało, jest okej. Okay. Natomiast mieliśmy taki moment zachwiania, zupełnie, znaczy to są czynniki zupełnie niezależne. Mieliśmy rozmawiać o tym, co prawnicy na to.
Tak.
Prawnicy oczywiście budują bunkier.
Prawnicy są szczęśliwi, by na RODO wyrosły, wiesz, całe kancelarie i całe nowe marki.
Myślę, że tak. Paliwo do ogniska albo młyn na wodę. No.
Tak, tak. Dokładnie.
Woda na młyn, to chciałem powiedzieć.
Ale to jest ciekawa rzecz, o której poruszamy, bo poruszamy temat zaufanie.
Tak.
I to jest tematyka, która w biznesie moim zdaniem jest przynajmniej w Polsce mało doceniona. Warto zagłębiać tematykę. Tu polecam w ogóle Sebastian Kotow jako taka osobowość w Polsce, która zajmuje się tą tematyką. Ma fajne książki, wykłady i inne rzeczy dotyczące właśnie zaufania w biznesie. I my czasami rozmawiamy na ten temat i nie tylko on, ale jest wiele różnych badań, które pokazują, że jeśli jest większe zaufanie, to się bardzo opłaca. Na takiej zasadzie, że szybkość działania jest tak dużo wyższa i ta swoboda działania jest jakby tak dużo większa, co powoduje, że ta energia idzie w produkcję właśnie to, co jest potrzebne w firmie, a nie traci się energię, żeby właśnie sprawdzać umowy, żeby regulować różne rzeczy.
Negocjować kary umowne, negocjować terminy dostarczenia.
To się ładnie nazywa, że koncentrujesz się na tworzeniu, a nie weryfikacji.
Tak. O, proszę cię. To brzmi naprawdę dobrze.
No tak, znaczy to jest ten czas, który mamy go określoną ilość, tak? I ona jest skończona. Nie da się powiększyć.
Tak.
I albo możesz się koncentrować na tym, żeby coś budować, tworzyć, wymyślać, usprawniać i co oznacza jednocześnie posuwać się do przodu, tak? Albo znajdujesz się w tym samym punkcie, bo pracujesz nad kwestiami, które mają cię zabezpieczyć przed potencjalnymi zdarzeniami w przyszłości.
Które może się nie zdarzą.
Które może się nie zdarzą, ale przede wszystkim, których liczba jest nieskończona, jak zaczniemy je wymyślać.
No tak.
Jest nieskończona.
Tak,
każdy
tak.
Kolejny przykład będzie napędzał tylko pewnego rodzaju paranoję, że jeszcze coś może być.
Ale zawsze coś może być, słuchaj. Zawsze możesz coś wymyślić, albo zawsze ktoś będzie zrobić coś taniej, albo wiesz, inaczej.
I bardzo często jeszcze się spotykam z taką sytuacją, gdzie jeszcze jest jakaś sytuacja, niby jest to opisane w umowie, ale jednak nie jest to zdefiniowane do tego konkretnego case'u, bo on jeszcze tam ma jakoś, jest ułożone w taki sposób, że nie wiem, ta umowa nie do końca to opisuje w taki sposób i tak jest problem interpretacji.
No tak,
znaczy wiesz, bo patrząc złą intencją faktycznie, to przecież są też osoby w biznesie, które specjalizują się w szukaniu tak zwanych dziur.
Kruczków.
Tak, kruczków w umowie pomiędzy kontrahentami. Po to, żeby stworzyć sytuację, która pozwala nadużyć wzajemnych ustaleń, a jednocześnie nie podpadać pod zapisy, które definiuje umowa. No więc to prowadzi właśnie do paranoi, wymyślania kolejnych N zdarzeń. Wow, a co będzie gdy?
No tak, tylko że to jest... Ja mam wrażenie, że jak gdyby dążenie prawników do zamknięcia jakiegoś skończonego katalogu wszystkich możliwych zdarzeń przyszłych wynika trochę z tego, że... trochę też z tego na pewno, że w Polsce jest ciężko z tym zaufaniem, o którym Lech powiedział i to się tam powolutku zaczyna wyrabiać. Myślę, że jednak w Szwecji tradycje w ogóle takiej ekonomii rynkowej wolnej są jednak dłuższe niż w Polsce i to do nas też jakoś tam może nie tyle przyjdzie, co się jakoś u nas wypracuje. Ale też mam wrażenie, że te umowy są jednak trochę takimi... No one są na złe czasy, tak? Czyli że jeżeli już dwie strony dojdą do wniosku, że chcą współpracować i później jedna z tych dwóch stron stwierdzi, że jednak mam ochotę zachachmęcić, no to właściwie ta umowa jest takim stop-lossem trochę. Na giełdzie się używa takiego mechanizmu, żeby tam za dużo nie stracić, jak kurs idzie w dół.
To prawda, ale z mojego doświadczenia to... jakby energii, którą trzeba poświęcić na to, żeby jakby to uregulować według umowy coś i koszty związane z tym bardzo często moim zdaniem przewyższają, bo ja muszę decydować się, czy ja chcę teraz walczyć o to swoje, które według umowy jest bardzo klarownie uregulowane, ale jednak trzeba się sądzić i tak dalej i dokumentacji i teraz prawników, czy ja ten czas i tą energię włożę w to, żeby jednak moją spółkę po prostu popchnąć w kolejny krok do przodu. I bardzo często się spotykam z czymś takim. Miałem takie różne case'y, na przykład w Polsce, też właśnie w Pizzaporta, tam była umowa dosyć klarowna opisana i zapłaciliśmy za usługę, żeby pomóc nam z pozyskaniem funduszy unijne. I ogólnie wziął pieniądze i zniknął, tak ogólnie, prawda? I bardzo czysta sytuacja. No po prostu nie świadczył usługę, wziął pieniądze i uciekł, ale umowę miałem i mógłbym to jego ścigać i tak dalej, ale ta energia w to albo w budowanie dalej biznesu, po prostu wartość, którą ja stworzyłem w tym czasie, zamiast, nie wiem, próbując te, nie wiem, ja nie pamiętam jaka to była kwota, powiedzmy, nie wiem, 10-15 tysięcy za tą usługę, no to po prostu nie warto.
Nie warto.
Tak.
Zła energia. Wiesz co, jeden komentarz do tego, co Lech powiedział, bo ja do tej refleksji dotarłem później. To prawdopodobnie wynika jednak właśnie z tej różnicy kultur, w których wzrastaliśmy. W swoich osobistych zdarzeniach mam taki przypadek budowania biznesu i rozejścia w pewnym momencie, rozejścia, w którym ja zostałem po prostu oszukany, tak już nie wchodząc w szczegóły. Zabrania platformy, zabrania technologii i ustawienia tak relacji, żeby z tego nic nie zostało. I starałem się walczyć o to przez 2 lata. Tak gdzieś po 24 miesiącach dotarło do mnie, że to mnie po prostu zżera. To mnie zżera, mimo że już o tym nie myślę, bo ostatecznie w pewien sposób się pogodziłem, tak, niech to się toczy gdzieś tam w wyższej instancji, niech sąd to rozstrzygnie i tak dalej, to mnie pożerało. No i doszedłem do takiego momentu, że jak to się mówi, wcisnąłem ten czerwony guzik i już. I nagle, i słuchajcie, poczułem się, nie chcę powiedzieć wolny, tak, bo zabrzmi to dziwnie, ale poczułem się, że jakby mi ktoś tak gdzieś z 40 kilogramów z pleców zdjął.
Ale mówisz...
Niech ten, kto to zrobi, martwił się do końca życia. Ja mam czyste ręce już teraz.
Koniec. I energię przekazujesz gdzieś w inne miejsce, tak, i skupiasz się na innej pracy.
Mogę się skoncentrować na czymś innym, nie muszę się rozpraszać. Także rozumiem to z tej krótkiej perspektywy, znaczy albo niedużej, tak ostatecznie strat poniesionych. Ja musiałem trochę przepracować to wewnętrznie, żeby dojrzeć nawet w dużej perspektywie. Znaczy w sensie w dużym wymiarze.
Ktoś, kto teraz to słucha, to pewnie będzie miał taką refleksję, no dobrze, to albo w ogóle nie są podpisywane umowy, albo jak są podpisane umowy, to i tak później są niewartościowe, albo tak. To oczywiście jest duże uproszczenie, mówimy o dużym skrócie, że dużo case'ów jednak jest trudno, żeby później egzekwować, albo się tego nie chce egzekwować, więc w ogóle po co ta umowa? I moim zdaniem bym powiedział, że umowy w moim przypadku, które są wartościowe mocno, to są szczególnie takie rozliczeniowe umowy, albo gdzie się robi jakiś projekt bardziej skomplikowany i trzeba później sięgnąć bardziej po informacje, to jak mamy się rozliczać, na jakich zasadach, co to był za procent.
W którym momencie, tak, jaki harmonogram?
No, dokładnie. Okay. Bardziej na takiej zasadzie, żeby to są notatki po prostu o czym, co my ustaliliśmy, ale w formie takiej umowy. No to są bardzo często wartościowe umowy, które rzeczywiście są
dobre. Okay. Podam przykład z perspektywy dostawcy i klienta, kiedy umowa faktycznie się przydaje. Pracując z klientami, nazwijmy to korporacyjnymi, bo to daje pewien obraz i poziom, często ulega wymianie, albo znaczy, często, przepraszam, zdarza się taki przypadek, że ulega wymianie zespół po tamtej stronie.
No tak.
Z różnych powodów. Zespół, który zawierał ustalenia i wypracował kontrakt oraz projekt, który jest realizowany, odchodzi, zostaje przesunięty w organizacji do zupełnie nowych obowiązków, to mogą być bardzo obiektywne zdarzenia. Niezależne zupełnie od tej współpracy. Pojawiają się nowe osoby, które najczęściej, tutaj już można generalizować, najczęściej nie wiedzą o tym projekcie nic.
Tak.
Więc pierwsze, co robią, to chcą ten projekt weryfikować.
I sprawdzić, czy tam ci mieli rację, czy mu, czy nie.
Ewentualnie
albo pokazać, że nie mieli.
Właśnie, udowodnić, najpewniej udowodnić, że wiedzą lepiej.
No pewnie.
I wtedy umowa i te zapisy się przydają odnośnie, no ale to są warunki jakiegoś kontraktu, tak? Zakres prac, terminy, właśnie metody rozliczeń. To jest pomocne, bo pozwala najmniej doprowadzić projekt do końca. Nie patrzę z realiów udowodnić moją rację, bo to zupełnie nie o to chodzi. Tylko doprowadzić to, co zostało ustalone, do jakiegoś etapu, który jest kamieniem milowym. I potem niech ten nowy zespół na przykład podejmuje decyzję. Dalej będziemy kontynuować, nie będziemy, to będzie nowa umowa, zmienimy zapisy i tak dalej. Natomiast dostają jakiś jasno określony materiał, który pozwala im pozwala też im szybko zrozumieć, z czym mają do czynienia, a w pewien sposób trzymać ich zapędy właśnie na udowadnianie, na blokowanie, na zrywanie kontraktu, bo to często są też takie zakusy, ja tu jestem nowy, teraz wszystko pozmieniam. No jest z perspektywy dostawcy to mówię, że to wtedy autentycznie ma sens i to ma niewiele wspólnego odnośnie tej naszej dyskusji z zaufaniem, bo mogło być super zaufanie pomiędzy marką, dostawcą i zespołem, który był przydzielony, natomiast korporacja bezduszna w jakiś sposób zmodyfikowała ten skład zespołowy i teraz to są nowi ludzie, oni po prostu chcą czegoś nowego.
Ale mi się wydaje, że w relacjach z korporacjami, gdzie właśnie może dojść w ogóle do czegoś takiego, że ludzie, z którymi nawiązujesz współpracę, nagle znikają i się pojawiają na ich miejsce zupełnie inni ludzie, to tu właśnie będzie bardzo ciężko powiedzieć, znaczy w ogóle zbudować jakąś relację opartą o zaufanie, no bo de facto, bo co, no marka IKEA podpisuje umowę z marką Coca-Cola, no to zaufanie jest między ludźmi, a nie między szyldami, tak?
No tak, znaczy biznes robią ludzie, a umowy nie podpisują firmy. To na pewno.
To też może dam przykład. To też a propos lokalne, bo mówimy o Łodzi, to dam też dość duży kontrakt i też zmiany uwarunkowań trochę i zewnętrzne, bym powiedział, rzeczy, które się wydarzyły, które musiały zmienić. Otóż właśnie w Pizza Portal chciałem zacząć robić dostawy własne i to było jakieś takie wyjście poza to, co już było na rynku. On się tworzył, zaczął być bardzo podobny i robiąc własne dostawy, no to można już zacząć dołączać inne restauracje, które nie są dostępne na innych platformach, więc to też miała szansę, że mieliśmy taką szansę, że jeśli my mamy logistykę u siebie, to możemy tym lepiej zarządzać skalą, możemy też technologię w to włożyć, że można pokazywać, gdzie jedzenie i tak dalej. Więc ogólnie ten user experience miał być dużo lepszy, więcej restauracji i tak dalej. Zresztą też podpisaliśmy w Łodzi umowę z McDonaldem na całą Polskę. I to też w ogóle ciekawe, bo też był to zderzenie jest z ultra korpo, bo ja nie jestem w stanie, żeby wymyślić praktycznie większej korporacji niż McDonald's.
Niż Makuś.
Tak, ale udało się w tydzień zrobić umowę i oni akurat mieli w Hiltonie w Łodzi konferencję tutaj franczyzobiorców i własnych restauracji i w przerwie w ich konferencji się wcisnąłem i w lobby na podłodze leżeliśmy i podpisywaliśmy umowę. Taka dygresja, ale...
Czy umowa miała jedną stronę?
Złam?
Czy umowa miała jedną stronę?
Znaczy, powiedzmy, że mi bardzo zależało i McDonald's sobie narzucił dużo...
Własny wzór.
Tak. Tutaj jest Lechu, tu jest wzór umowy.
I on jest przesłany w nieedytowalnym pliku. Tak jest.
Powiedzmy, że coś w tym stylu, ja to przyjąłem jako wyzwanie. W każdym razie, i żeby teraz to realizować, no to musieliśmy mieć na przykład samochody. I znowu kolejny deal tutaj z Bednarkiem, Skody. Zamówiłem 500 samochodów. I wszystko super, już 100 samochodów było na rynku, kolejne 100 były częściowo już tutaj w Łodzi się oklejały, tam gaz był montowany i tak dalej. Ogólnie cała linia produkcyjna po prostu, żeby 500 tych aut nam dostarczyć. I my cały czas mieliśmy różne nowe miasta podłączać i tak dalej. Całą tą historię, co tam się wydarzyło i tak dalej, to opisałem w swojej książce, ale żeby skrócić tą historię, to ogólnie nasz holding odciął finansowanie. Powiedział, że musimy do IPO, czyli do wyjścia na giełdę w Niemczech, musimy dotrwać tą kasą, którą mamy i nie jesteśmy w stanie, żeby to zrobić bez cięcia radykalnie kosztów, a 500 samochodów, no to tak, no to nie jest...
500 umów
to jest koszt. To jest duże zobowiązanie i to zaczęliśmy robić też w innych krajach. Pierwsze, co poszło do cięcia, to były Chiny, bo mieliśmy też działalność w Chinach. Tam Alibaba też pomyślała sobie, że to jest fajny biznes, za 3 generacje to nam się spłaci, więc zaczęli rozdawać gratisowe jedzenie. Poważnie, zero prowizji dla restauracji, vouchery na jedzenie, więc ogólnie oni tam miliony dolarów po prostu tygodniowo szły na gratis jedzenie, żeby tylko skalę budować szybko.
Dlaczego nie byłem wtedy w Chinach?
Abym się najadł?
Gratisowy Saigon. No i więc Chiny ścięliśmy, no ale też musieliśmy ściąć teraz całą logistykę. I ogólnie mi powiedzieli tak, zadzwonili o północy w piątek, powiedzieli, w poniedziałek ma wszystko być zamknięte. Ja mówię, ja mam kilkaset osób zatrudnionych, mam 500 samochodów zamówionych i tak dalej, i tak dalej. To jest niemożliwe, żeby tak zrobić. Nie, po prostu koniec pieniędzy, nie będziemy przesyłać dalej pieniędzy i jest słaba sytuacja. I można by było powiedzieć, że no jest umowa, podpisałem umowę na 500 samochodów, mogliby to egzekwować, prawda?
Tak.
I mieliby pełne prawo do tego. Ale dzięki właśnie zaufaniu, że jednak... i współpracy bardzo dużej, tylko dzięki temu udało się zdobyć pieniądze, żeby spłacić część tych samochodów, pomóc w sprzedaży kolejnych, które już tam były i zastopować to zamówienie i je po prostu ograniczyć do tego, co już było dostarczone.
A udało się do poniedziałku?
Do poniedziałku się nie udało, ale udało się, powiedzmy, w takiej triangulacji, no tu byłem na linii po prostu, po prostu byłem na gorącej linii tutaj z każdym kontrahentem, tak żeby menedżować całą tą sytuację. Udało się po prostu dostać jeszcze więcej pieniędzy, po prostu tylko i wyłącznie na to, żeby pospłacać te różne zobowiązania. Jakby cała historia jest opisana, więc jakby, ale to jest przykład, kiedy według umowy mogliby bardzo dużo pieniędzy egzekwować. I byłoby
i mieliby
z czego,
do tego
prawda?
W 100% prawo.
I miałby prawo z tego. Ale jednak po prostu dzięki współpracy i też zaufaniu, jednak tą umowę udało się zredagować i jakby te...
Słuchajcie, ja was słucham i się zastanawiam, czy prawnicy w ogóle do czegokolwiek są potrzebni, czy oni jednak zabijają biznes, skoro tutaj się...
Trzeba mieć rozrywkę jakąś.
tutaj się rozwodzimy nad zaufaniem,
wysłać jakiś dokument do oceny, ewaluacji.
Zarejestrować spółkę.
Dostajesz
zlikwidować spółkę, tak.
Dokument, który jest podwójny, bo doszły komentarze i one ważą tyle samo, co treść tej umowy. I ty rozumiesz tylko 30%.
30% treści, tak.
Zresztą tu jest kilka różnych elementów. No, jakby, no ja zarejestrowałem kilkanaście spółek w Polsce, pewnie może 10 już zaraz. No to prawnik pomaga po prostu w tym procesie i to jest outsourcowanie trochę czasu. To nie jest jakaś czynność wymagająca pewnie bardzo i tak dalej. Ten deed of association, nie wiem jak to po prostu, akt notarialny, znaczy nie akt notarialny, tylko
umowa spółki.
Umowa spółki. I tyle, więc ogólnie, okej, okay, no już może mam wprawę w tym też, więc ja ogólnie potrafię w jeden wieczór mówić, dobra, to rejestruję tą spółkę i wiem, co napisać prawnikowi, żeby już mógł wszystko opisać, więc ogólnie to idzie sprawnie, ale ktoś musi to przygotować, żebym później mógł się umówić do notariusza i podpisać. Więc to jest jakby jeden element taki, że okej, chcę to i jest to jakaś tam administracja outsourcowana. Czasami przychodzą umowy i raczej chcę sprawdzić, czy jakby chcę coś zrealizować klientowi, on chce umowę, ja mówię, dobrze, to poproszę, żeby sprawdzić, jakie ja mam zagrożenia w związku z tym. I to jest bardziej na zasadzie takiej, poszukaj w tej umowie, na co powinienem zwrócić uwagę. I w ogóle nie chcę czytać tego, bo nie mam czasu i są rzeczy, które nie interesują mnie, ale nie chcę też się wpakować w coś, żeby ktoś później coś do mnie. Więc też outsourcowanie takiego researchu, ale czasami jest to bardzo wartościowe, kiedy się siedzi i rozmawia na temat różnych konstrukcji, jak różne rzeczy skonstruować albo zbudować, tak żeby to miało ręce i nogi. I tutaj widzę też dużą wartość w sensie takim, że to jest doradzenie po prostu w konstrukcjach pewnych, które mogą być.
Czyli to jest taki idealny prawnik, gdybyście mieli podać kilka cech takiego idealnego prawnika.
To jest prawnik doradca, który słucha, jakie cele biznesowe chcesz zrealizować na poziomie kontraktu i następnie do tego konstruuje zapisy.
Tak? A czy on musi rozumieć twój biznes? Musi wiedzieć, co to jest właśnie Facebook.
Tak, a to jest pozycjonowanie on-site, off-site.
Tutaj przypadkowości nie może być. Dlatego, że prawnik specjalizujący się w nieruchomościach nie skonstruuje bezpiecznej umowy dla mojego biznesu. I odwrotnie. Prawnik specjalizujący się w usługach cyfrowych nie skonstruuje dobrej umowy na wielkie przedsięwzięcie deweloperskie. Bo tam będą inne niuanse, które wymagają praktycznej wiedzy w dewelopmencie inżynierskiej związanej z budownictwem, a u mnie związanej po prostu z chociażby narzędziami, którymi będziemy się poruszać. A tylko i wyłącznie wiedza, tak zwana zaczytana albo zasłyszana na konferencjach, w moim odczuciu nie jest wystarczająca, a jednocześnie nie oznacza to, że ten prawnik ma być ekspertem, który jest w stanie zrealizować projekt. On ma zrealizować projekt od strony legislacyjnej.
Czyli idealny prawnik to jest taki, który rozumie twój biznes, czyli rozumie, na czym polega twoja działalność. Gdybyście mogli powiedzieć o następnych cechach idealnego prawnika?
Słucha, jaki mam cel do zrealizowania biznesowy.
Okej.
Okay. Albo cele.
Czyli więcej słucha niż gada.
Nie przypadkowo tam jakaś taka ksywka przylgnęła do prawników, tak, że muszą dużo gadać.
Ale ja mam wrażenie, że to w sądzie oni muszą dużo gadać, a w biznesowych relacjach to mogą posłuchać trochę.
Znaczy być bardzo konkretni pod względem rekomendacji, którą dają. Natomiast wracając z tym słuchaniem, to jest... ja jestem w stanie nazwać w mojej terminologii, co chcę zrealizować biznesowo. I to jest jeden lub więcej wymogów, które pojawią się w kontrakcie. Im bardziej skomplikowany kontrakt, możemy się poruszać w takim w jakimś przedziale. Zamówienia, które są proste i powiedzmy ograniczone są jakąś kwotą, która tą prostotę definiuje. Tą kwotę przyjmujemy jako ryzyko biznesowe. Dajmy na to, jest to, nie wiem, 5-10 tysięcy. I w tym obszarze nie mnożymy zapisów, bo one po prostu nie są adekwatne do przedsięwzięcia, w które się angażujemy. Ale jeżeli to będzie na przykład kontrakt, który wiąże się z ostatnich doświadczeń, z prowadzeniem jakiejś platformy na rynek Polski i Central Eastern Europe i on ma szereg wymagań, aspektów, uwarunkowań od powiązań pomiędzy systemami prawnymi, które nie są uregulowane z poziomu jednej organizacji, jak na przykład Unia Europejska, skończywszy na aktywnościach, które wokół takiego przedsięwzięcia muszą być podjęte, a są zupełnie różne, technologicznych, marketingowych, relacyjnych, no to z natury rzeczy tam będzie wiele tych celów do zrealizowania i próg tej dopuszczalności ryzyka biznesowego będzie dużo niżej osadzony, ponieważ wartość kontraktu jest olbrzymia, tak? I tu prawnik słuchający wchodzi, cały czas powtarzam to, w rolę konsultanta doradcy. Ja mówię, co chcę osiągnąć, a on szuka najlepszego rozwiązania i od razu zaznaczę, od najlepszego rozwiązania dla obu stron, bo to nie chodzi o to, żeby stworzyć jednostronną umowę, która zakasuje drugą stronę. No, a propos McDonalda, dostałeś kwit, który był nieedytowalny, tak? To chodzi o to, żeby stworzyć sprawiedliwe rozwiązanie dla obu stron, które pozwoli zrealizować jakieś przedsięwzięcie. Projekt, przedsięwzięcie, biznes, cokolwiek.
Tutaj jeszcze do tego bym dodał, że nie tylko doradczy, a może to jest część tego doradzania, ale że to jest też prawnik, który potrafi ułożyć strategię pewnych kroków, też harmonogram i w jaki sposób pewne rzeczy jakby no, załatwić, bo w tej chwili właśnie jestem w takim dużym projekcie, mamy mniejszościowego udziałowca, który chcemy wykupić, tam jest bardzo dużo różnych elementów, które są bardzo złożone i wszystko nie jest takie jasne, są różne oczekiwania co do na przykład wycen i tak dalej. Jeszcze do tego są powiedzmy na przykład convertible notes przez kogoś, co jest pasywne i też nie chce się, żeby jeśli ktoś chce nagle sprzedać i dojść i my dochodzimy do transakcji, powiedzmy, że teoretycznie mówimy okej, dobra, to się godzimy na taką wartość spółki, to nagle jest ktoś, kto mówi, a, ale ja przecież mam convertible note, to chcę na przykład z tego skorzystać teraz, ty dalej, ale też są terminy, które są ograniczone, bo na przykład ten convertible note się kończy, możemy go spać, nie wiem, w listopadzie czy w grudniu, więc jakby wszystko w czasie też musi się zgrać bardzo dobrze i to, czego ja bym bardzo chciał od takiego prawnika, z którym teraz na przykład współpracujemy właśnie w takim case'ie dosyć złożonym, to jest to, że ten prawnik też czasowo może mi jakby ułożyć harmonogram pewnych działań, bo my chcemy gdzieś dojść i pewnie jako przedsiębiorca to my też cierpliwości nie mamy wbrew pozorom, albo walczymy przynajmniej z tą cierpliwością, która polega na tym, że my chcemy załatwić szybko coś teraz, mamy ten problem, chcemy szybko go załatwić i pojechać dalej, ale na przykład wymaga to, że musimy pewne rzeczy w nieoczywistym jakby w kolejności poukładać, żeby to rzeczywiście wypadło dobrze.
Jedna taka cecha, a może w ogóle reguła, która powinna towarzyszyć relacji przedsiębiorca i prawnik, to jest sposób wzajemnych rozliczeń. Mhm. Znaczy każda kancelaria będzie dążyła do modelu, gdzie jest to płatność za godziny. Ja ten model całkowicie rozumiem. On jest uzasadniony, tak, ponieważ jest poświęcany konkretny know-how w konkretnym czasie. Natomiast fajnie, jeżeli ten model jest uzupełniony albo jego składową jest element związany z jakimś rezultatem. Tym rezultatem może być ograniczony czas, tym rezultatem może być poziom bezpieczeństwa, tym rezultatem może być szybkość zawarcia kontraktu, korzyści wynikające z dodatkowych jakichś źródeł, nie wiem, zysków, które prawnik zaproponuje i tak dalej. I wtedy to jest kompletne, tak? Bo z jednej strony mamy oczywiście tykający zegar i ja nie mam problemu z tym, żeby generalnie rozliczać się za poświęcony czas, a z drugiej strony mamy motywator, żeby ten zegar nie tykał w nieskończoność. Wracając do tego modelu konsultingowego, wiecie, panie Zenonie, to tak, to mamy tutaj potrzebę takiego kontraktu i takie są założenia. No, to nie jest możliwe, bo takie są przepisy prawne. Dobrze, zmodyfikujemy nasze założenia, to jest kolejna iteracja, tak? Zmodyfikujemy nasze założenia. Nie, bo niestety to stoi w sprzeczności z innymi przepisami. Dobrze, kolejna iteracja, już trzecia. Dobrze, to w takim razie wymyśliliśmy coś takiego. Czy to się uda? Nie, to nie jest możliwe. Zegar tyka, tak? Nie o to chodzi w tej relacji. Tak. W tej relacji chodzi, mamy pewne założenia, proszę bardzo, tu jest moja ekspertyza prawna, która mówi, powinniście to zrealizować w ten i ten sposób. Zamknięte. I super, rozliczenie czasowe, plus do tego w tym momencie jasny bonus, no bo zrealizowane to zostało po prostu w maksymalnie krótkim czasie, doszliśmy do tak.
Tak, no właśnie tutaj też nawiązując do tego, że tutaj cechy, no to mówimy o takim problem solver, czy ktoś to po prostu te problemy moje załatwia, bo strasznie nie lubię, jak na przykład do mnie dzwoni prawnik, mówi, słuchaj, wchodzi taka ustawa, będziesz miał problem, nie? I odkłada słuchawkę.
Nie, będziemy mieli problem.
Problemy są.
Houston?
Tak. A może chodzi o to, żebyś się zapisał na szkolenie po prostu później z tego,
Ale to nie wyobrażam sobie, żeby poszedł do lekarza i lekarz mówi, jesteś chory. Nie?
I tak, i next. Ale zaczęliśmy. Ilu masz lekarzy, ilu masz prawników? Tak. Ja powiedziałem, że to odróżnia właśnie szanowane profesje prawne od medycznych, że medyczny kończy najmniej rekomendacją, co powinieneś robić, żeby rozwiązać twój problem, a prawny nie zawsze. Prawny czasami mówi, jest problem, albo nie jest to zgodne z obecną sytuacją, albo w jakiś sposób może być ryzykowne w odniesieniu do obecnej sytuacji prawnej.
No, ja bym chciał, że dopóki mój prawnik nie wie, przynajmniej jak, co zaproponować, żebym chociaż zmniejszył to ryzyko, żeby mnie w ogóle nie informował o tym, że to jest mam problem.
Słuchajcie, powiedzcie mi, mamy kilka cech, a powiedzcie mi, w jaki sposób przedsiębiorcy kupują kancelarię, kupują usługi prawnicze na rynku? Jak to z waszej perspektywy wygląda?
Co jest dla was najważniejsze? Jak idziecie na rynek kupić prawnika?
Byście teraz mieli, macie jakąś, wyobraźcie sobie sytuację, w której obecna kancelaria czy obecny prawnik nie ma jakiejś specjalizacji w czymś
nie
tam.
Nie, no, co?
Dobra, oczywiście ma, ale sobie spekulujemy, tak? I musicie sobie nagle, no nie wiem, coś się stało takiego, że musicie wybrać jakiegoś prawnika. To, jak by wyglądał wasz proces sprzedażowy, zakupowy,
Szymon,
znaczy się?
Jestem przekonany, że to jest proces analogiczny do wyboru innego rodzaju krytycznych dostawców, bo jednak usługi prawne jest to rodzaj krytycznej usługi w ekosystemie biznesowym. Więc jak
to pierwszy
chcesz
krok.
Kupić coś, co jest związane z wysokim ryzykiem, to realizujesz te same kroki. Przede wszystkim szukasz podmiotów, które są w stanie podzielić się opinią na temat usług danej kancelarii.
W jaki sposób szukasz, powiedz mi?
Ja bym poszedł do tej kancelarii i spytał na początek, tak? Potem sprawdził swoje grono od drugiej strony. No to jest tak samo, jak szukasz krytycznego zasobu do firmy. Mhm. To oczywiście poprosisz go o referencję, dajmy na to 3, a na to dołożysz 3 z twojego kręgu, tak? Które będą zupełnie... eliminujesz ten sposób subiektywny wybór. Niezależnie, czy ta kancelaria cię zauroczy, czy w danym momencie osoby, które przyszły na spotkanie, miały po prostu zły dzień. Eliminujesz subiektywność. Na początku dowiesz się referencji, tak? Czy są zadowoleni, czy ta współpraca przynosi korzyści prócz doradztwa takiego prawnego. Czy jakie były zdarzenia pozytywne, negatywne, tak? Jak zostały rozwiązane, bo to, że były lekcje o charakterze ujemnym, to super. To kwestia tylko, jak zostały rozwiązane. Jeżeli zostały rozwiązane biznesowo in plus ostatecznie, no to tylko współpracować z taką firmą. A potem będą wszystkie inne aspekty związane z warunkami biznesowymi i z tym, co ta kancelaria powie i o czym zapewni.
A jak ważne w tym procesie zakupowym są dla was, jest cała obecność w social media, w internecie, strony, blogi, podcasty, obecność na konferencjach, czy wiecie, w tym procesie sprzedażowym to jest w ogóle ważne, czy to jest wymysł marketerów i kancelarii, tak w ogóle się tym powinien bawić?
Kancelaria ma misję, w ramach swojej misji ma element edukacji rynku i angażuje się w przedsięwzięcia, które są ważne z perspektywy mojego biznesu, to na pewno to będzie jedno z kryteriów uzupełniających. Natomiast z drugiej strony, żeby tak sięgnąć innego krańca skali, jeżeli po prostu kancelaria jest obecna na różnego rodzaju konferencjach i tam coś tam w blogosferze sobie realizuje, to nie wiem, czy to ma dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Tak?
Okay.
Ważnych z perspektywy mojego biznesu, tak, i tam faktycznie reprezentuje stanowisko, to stanowisko ma reputację, jest poważane, widać nie oratoryjny perfekcjonizm czyjś na scenie, tylko widać ich obecność na przykład w ustaleniach legislacyjnych, angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia typu izby gospodarcze, doradztwo na poziomie tych, to jest super.
Okay. Właśnie, bo chciałem się dopytać jeszcze tylko, w jaki sposób byś sprawdził tą umiejętność bycia doradcą biznesowym przez prawnika w takim procesie?
Referencje, czy byś zrobił test, wiesz?
Znaczy, zastanawiam się, znaczy chyba zrobiłbym obydwie rzeczy, tak? Znaczy, to byłoby jedno z pytań referencyjnych, bo ta lista, powiedzmy, ona jest określona i ona pasuje, no znowu, do wyboru krytycznego, do doboru krytycznego zasobu, a również przeszedłbym potem do jakiegoś zadania, które, albo zadań krótkich, nie wiążących się z obciążeniem drugiej strony, bo to zupełnie nie o to chodzi, żeby kogoś przeczołgać i załatwić mu miesiąc darmowej pracy, bo ten test może się zakończyć pozytywnie lub nie, ale jednocześnie pokazującym styl pracy. I takie zadanie to jest coś, z czego oczekiwałbym krótkiej rekomendacji i sposobu pokazania, jak kancelaria w tym momencie by postąpiła.
Znaczy, to jest rozmowa rekrutacyjna. Ja bym powiedział, że to jest dokładnie tak samo, jak ja rekrutuję kogoś na jakieś stanowisko specjalistyczne, to ja przeprowadzam rozmowę rekrutacyjną i może mam nawet jakiś test, chcę jakiś case opowiedzieć, mam taki problem, jakbyś rozwiązał, albo co byś doradził, więc to w taki sposób wygląda. Natura oczywiście tej pracy w większości firm jest taka, że my na tyle mało mamy jednak bieżącej pracy, które potrzebuje mieć prawnika na miejscu, że my raczej to outsourcujemy, dlatego są te kancelarie, a nie mamy je wewnątrz. Później jak zaczynamy być dużą firmą, no to zaczynamy rekrutować tych prawników i tak samo po prostu je rekrutujemy. Ale ja bym trochę ten wcześniejszy temat o tym, jak właśnie pozyskujemy, to ja bym nawet trochę rozszerzył i doprecyzował. Pierwsza rzecz, no to jeśli chodzi o konferencje, to trzeba by było chyba doprecyzować, w jakim sensie oni są na tej konferencji. Bo jeśli ja jestem na jakiejś konferencji ciekawy i jest prawnik też uczestnikiem i siedzi obok mnie i chce sprzedać swoją usługę, ja nie kupię tej usługi. Ja nie chcę, bo ja tam przyszedłem w ogóle w innej tematyce i nie chcę, żeby mi zawracał głowy. Ja jak będę coś potrzebował, to sobie sam znajdę.
No tak.
Ale jeśli to jest fajna konferencja i partnerem jest jakaś kancelaria i robi fajne coś, co mnie ciekawi, no to wtedy ten brand building jest na pewno im plus, ale nie spowoduje, że ja od razu będę chciał zmienić swoją kancelarię.
Bo nie rzucisz wszystkiego i nie wiesz, nie kupisz.
Tak. Więc raczej bym powiedział, że prawdopodobnie mechanizm jest taki, że my w momencie, kiedy my potrzebujemy z jakiegoś powodu kancelarię, my zaczynamy ją szukać. Aha. I możemy szukać poprzez referencje albo przez internet i wtedy, jeśli się korzysta, nie wiem, z Bluranka na przykład, to tam może ta kancelaria się wypozycjonuje. No. Ale
jeżeli chodzi o pozycjonowanie, to tylko skróci drogę do przesiewu podmiotów. No bo tak, na początku masz duże sito, to jak z jakiejś książki telefonicznej musisz skorzystać, to będzie ta książka.
Dokładnie, więc szukam, ale może ja jestem nawet bardziej precyzyjny w swoim wyszukiwaniu, że nie szukam tylko prawnik, tylko ja szukam na przykład, nie wiem, kancelaria, rejestracja spółek, czy coś w tym stylu, więc mogę jakoś zawężyć. Mówimy o tym, że zaczynam szukać tego specjalistę od czegoś, z czym mam problem, więc wtedy znajduję jakąś tam listę kancelarii i wtedy zaczynam po prostu mieć te rozmowy rekrutacyjne. I tak, taki był schemat, jak na przykład do Polski przyjechałem, żeby zarejestrować tutaj spółkę. Mogłem oczywiście samemu to zrobić i się dowiedzieć, jak to się robi i tak dalej. Ale wyszukałem w internecie i akurat tutaj po sąsiedzku do Macieja Wąsika się jakoś dobiłem i znalazłem ich stronę. Był jego numer i zadzwoniłem, bo nie wiem, chyba był pierwszy czy tam na samej górze. Więc zadzwoniłem i fajnie mnie jakby w ogóle odebrał.
To już bardzo dobrze.
Prawnik odbierający telefon, to kolejna cecha, którą moglibyśmy nam dodać.
Odebrał i z dużym profesjonalizmem mnie obsłużył, więc powiedziałem, dobrze, no to niech zarejestruje, pomoże mi w tej rejestracji. To zrobił i tak się rozpoczęła współpraca i akurat ta współpraca już trwa praktycznie dekadę, no ale akurat tak miałem szczęście, że trafiłem po prostu na prawnika, który mnie obsługuje w taki sposób, jaki mi odpowiada. Ale to nie znaczy, że to jest jedyna kancelaria. To też jest ważne, żeby powiedzieć, że na bieżące rzeczy, które mam, na większość umów i różnych rzeczy, to jest super i jestem zadowolony, ale są przypadki wtedy, kiedy ja szukam czegoś innego i inną funkcję ma pełnić kancelaria. Dam przykład. Chciałem na przykład postraszyć konkurencję albo na przykład kogoś, co robi coś, co uważam, że nie powinien tego robić i chce go usunąć po prostu, żeby się trochę przestraszył i przestał działać w taki sposób, jaki działał, no to wtedy może wolę poszukać jakąś kancelarię, która ma tą najbardziej groźną markę na rynku.
Rozpoznawaną do tego w jakim stopniu.
I żeby jeszcze nie tylko, żeby była rozpoznawana, ale żeby na przykład jest rozpoznawana z jakichś tam swoich cech, prawda? Tak, że jest, nie wiem, bardzo agresywna, wszystko wygrywa i tak dalej, nie? I kosztuje masa pieniędzy. Aha. I na przykład proszę ich, żeby oni wysłali jakiś ten cease and desist na przykład do kogoś, żeby przestali działać. I ja tak naprawdę chcę tylko wysłać ten list z tamtej kancelarii jako pełnomocnictwo, żeby pokazać mojemu przeciwnikowi, że nie chcę, żebyś tak kontynuował robić. Zobacz, z kim ja mogę współpracować, czy współpracuję i lepiej po prostu ze mnie nie zadzieraj.
Okay. I wtedy... To pokazanie siły.
I to pokazanie siły. Przestraszyć. I wtedy pełni... I wtedy może idę właśnie do innej kancelarii po to, żeby taką rzecz sobie załatwić.
Jeśli... Obiektywny wybór, to pewnie ty, Szymon, mi potwierdzisz albo zaprzeczysz. Jak w każdej branży, domyślam, że są jakieś rankingi, raporty, oprócz oczywiście zapytania do Google'a, odnośnie skuteczności pracy, rozmiaru biznesu, za jaki odpowiadają dane kancelarie oraz obszarów, za jakie odpowiadają. Bo to, co tutaj się przewija, to są zdecydowanie obszary. Tak, będą zasoby ludzkie, będzie łamanie jakichś praktyk zdrowej konkurencji, będzie zakładanie nowego biznesu, będzie sprzedaż biznesu i to są już specjalizacje. Czasami są konglomeraty, które tego typu usługi mają wewnątrz,
tak.
Natomiast często jest tak, że faktycznie są małe, niszowe kancelarie, które mocno specjalizują się w danym temacie i warto z nich skorzystać, ale tu bym szedł rankingami, tak? No nie wiem, jest top 10 i wtedy wiem, że jak wybieram z top 10, to ostatecznie różnica może być taka, że okej, ta jakość jest w jakimś tam przedziale i ewentualnie możemy rozmawiać, dyskutować o cenach, tak? To pomiędzy tym, kto jest na pierwszej pozycji od wielu lat, a tym, kto zajmuje
piątą. Ale spójrz, jeżeli masz nawet takie top 10, tak? I porównujesz kogoś z pozycji, załóżmy, nie wiem, 5 i 7, no różnica w merytoryce jest niewielka, jeżeli w ogóle...
Nie, Szymon, ale nie porównuje się tych z 5 i 7, bo to są najgorsze pozycje przecież.
No dobrze, bardziej chodzi mi o to, że są, że blisko siebie, tak? Nie, że 5 i 7, chodzi o to, że kancelarie, które są porównywalne pod kątem ceny, merytoryki, jakości obsługi, to co wobec tego w takiej sytuacji przeważyłoby w waszym przypadku
na wybór? Pozostałe kryteria są jeszcze, referencje, tak? Znaczy to nie chodzi o to, żeby użyć jednej metody.
Okay.
Z jakiego katalogu właśnie takiego albo rankingu prawników byś skorzystał?
Nie, wskazuję palcem na Szymona, tego nie widać na wideo, bo my nagrywamy tylko audio, ale wyobrażam sobie, że każda branża taki ranking ma. Jeżeli jest ranking certyfikowanych partnerów Google, jeżeli jest ranking segmentów e-commerce, no to jest też ranking kancelarii prawnych. No, czyli... Może trzeba po prostu w Google
spytałbyś
się... mam wyciszony telefon.
Spytałbyś swojego doradcę, z jakiego rankingu skorzystać.
Tak.
No właśnie, albo w jakim rankingu się publikuje. Tak?
Okay.
Ale myślę, że tutaj jakby tak podsumowując to, jeśli chcielibyśmy teraz dać darmową radę dla początkującego prawnika, to jest, że wszystko, o czym my mówimy, chodzi o to, że my szukamy konkretną specjalizację i my w konkretnych sytuacjach potrzebujemy kogoś, kto się w jakiś sposób wyróżnia. Czyli albo ktoś, kto się zna na właśnie tam, nie wiem, RODO, albo ktoś, kto się zna
na e-commerce, startupach.
Dokładnie. I szukam tego. Albo ktoś, kto się wyróżnia w sposób taki, że ma brand, który coś za tym stoi, prawda? Że jeśli ta kancelaria wyśle taki list do kogoś i ten ktoś pójdzie do swojej kancelarii gdzieś, prawda, malutkiej i się zapyta i ten prawnik sprawdzi, bo ja myślę, że każdy prawnik dostaje list, który pochodzi z innego prawnika, to robi research, która to jest kancelaria.
Tak, dalej.
Od razu widzi, co to jest za kancelaria, od razu się jest zestresowany i to też ten klient odczuje, że jego prawnik się zestresował. więc jakby mówimy o tym, że jeśli miałbym ja teraz stworzyć własną kancelarię i zaczynam od zera, to na pewno bym szukał, w jaki sposób chcę się wyróżnić i tam się wyróżniać.
Słuchajcie, ja bym chciał jeszcze zadać pytanie od jednego z naszych słuchaczy, od Leszka Gąski, który pyta, jakie sposoby waszym zdaniem są najlepsze, by dostać się do młodych przedsiębiorców, którzy jeszcze nie mają prawnika?
Znaczy, ja powtórzę moje pytanie, bo poznaliśmy je tuż przed nagraniem. Dlaczego jeszcze nie mają?
Znaczy, bo to będzie, czy potrzebują?
Tak,
czy potrzebują,
bo to będzie właśnie warunkowało, nie mają, bo. No i bo nie potrzebują, bo nie mają jeszcze kontraktów czy też zobowiązań, które wymagają zewnętrznego doradztwa prawnego i dotychczasowa wiedza jest wystarczająca, bo prowadzą swój biznes na poziomie zaufania i uścisku dłoni. Też tak może być.
Albo ten biznes jeszcze nie urósł na tyle, żeby nie wchodzą jakieś kwestie pracownicze na przykład, albo...
Znaczy, też ja bym się zastanawiał, czemu akurat ten segment, czemu akurat do tej grupy docelowej chce...
Wiesz, pewnie prawnicy myślą sobie, że tak tłumaczę Leszka, chociaż nie miałem z nim bezpośredniego kontaktu, myślę sobie, że prawnicy wyobrażają sobie, że segment małych i średnich przedsiębiorstw jest w Polsce tak duży, że tam musi być, po prostu muszą być klienci, bo to jest wielka, gruba ryba, może tak, może nie gruba ryba, ale to jest wiele podmiotów, które
jeszcze
w sumie tworzą.
Ale pewnie analizowanie jakiejś jednej malutkiej umowy dla niego albo analizowanie takiej samej umowy dla dużej korporacji, która wróci do mnie 100 razy. Myślę, że koszt pozyskania małego klienta, który będzie powracał w małym stopniu i małe tikety, w sensie, że małe płatności, no to czemu nie pójść na trochę większych klientów jednak, którzy będą mieli tych spraw więcej, ułożyć tą współpracę, jednak sprzedać więcej czasu i do jednego klienta, z którym mogę lepszą relację zbudować. No dobrze, ale to powiedzmy, że mam taką tutaj, że może strategia jest taka, że okej, nie ma może na tyle referencji jeszcze albo umiejętności, albo odwagi, żeby pójść do tych dużych, więc pójdę do tych małych, bo może ten próg wejścia, ten cykl sprzedażowy będzie prostszy i mam nadzieję, że ta mała firma będzie później duża. No i będzie korzystał z moich usług. Może to jest jakby taktyka, powiedzmy, nie? No to pewnie jest bardzo dużo różnych sposobów. No małe firmy, no to chodzą do różnych inkubatorów, jak mówimy w ogóle o startupach, są różne takie konferencje, więc tu bym szukał. Jeśli chodzi w ogóle o łapanie pierwszego klienta, no to teraz kolejne super darmowe rady. W sensie, jak ktoś zarejestruje firmę, to w ciągu, nie wiem, 2 tygodni w poczcie mam bon do Selgrossa.
Tak.
Prawda? Czyli są bazy, które jak jest zarejestrowana firma, no to czemu nie od razu ten? Prawdopodobnie to może być trudne, jak się rejestruje firma, bo może jakiś kancelariusz pomogła, więc może jestem za późno, może trzeba gdzieś wcześniej być w tym
wcześniejszym etapie.
Jeśli chcemy, inkubator to jest dobry pomysł, myślę.
Inkubator, jeśli chcemy być w wcześniejszym etapie cyklu zakupowego, dla kogoś, kto też chce firmę zarejestrować, no to wtedy bym zrobił na pewno fajną stronę, która mówi o tym, że ja pomogę ci zarejestrować i wtedy kupuję Google i tak dalej, żeby się pozycjonować na te konkretne słowa kluczowe, więc mogę się tak pozycjonować. Jeśli chcę jednak zbierać to, co się rejestruje, bo sami sobie zarejestrowali, no to bym pewnie spróbował zrobić tak jak Selgros, czyli każdy, co zarejestruje swoją firmę, no to jest, nie wiem, bon na pierwszą godzinę gratis czy cokolwiek i po prostu wysyłać w taki sposób. Więc to tak trzeba działać. Albo LinkedIn. LinkedIn jest za darmo. Można po prostu wejść i szukać po prostu, nie wiem, founder albo tam CEO czy prezes i sobie robię listę i kontaktuję się z każdym. No mozolna praca. No jeśli nie chcę tego robić, nie potrafię, wstydzę się, no to zatrudnijmy handlowca. Jeśli chcę wyskalować największą kancelarię w ogóle w Polsce, w tym segmencie, to bym postawił dział sprzedaży, bym zatrudnił pewnie 6-7 osób, bym miał 2 lidów researcher, który by budowali tą bazę, to byłoby jedyne zadanie. Później miałbym kolejnych 3 czy 4 hunterów, którzy by tylko i wyłącznie dzwonili i kontaktowali się z tą bazą. I może ktoś, kto później to jakoś obsługuje, tak żebym ja też ogarnął tych wszystkich.
No to są świetne rady, tylko większość adwokatów i radców prawnych powie, że to jest sprzeczne z kodeksem etyki, no bo wiesz, tam są jeszcze są przepisy związane z etyką zawodu, więc pewnie niektóre z twoich pomysłów są okej, niektóre pewnie nie przystają do wymogów.
Ja mam spółkę PR-ową, zapraszam.
Brawo. Ja spróbuję to...
Nie chciałem, wiesz, to kasować, bo ja rozumiem twoje pomysły, nie, tylko...
No dobrze, to jeszcze powiem inaczej. No tak. To w takim razie, jeśli jestem ich... Bo tak, bo ja mówię teraz o skalowaniu też biznesu, o pozyskiwaniu bardzo dużej ilości. Tak. Mhm. Jestem prawnikiem, który chce mieć, nie wiem, jeden czy drugi asystent, czy wspólnik, chce prowadzić małą kancelarię, bo to ma też bardzo dużą wartość, bo mały biznes ma też swoje ogromne plusy. Taki jest mój cel, więc chcę mieć tylko kilku tych klientów. Mhm. Więc tak, specjalizuj się na czymś, bo no musimy się specjalizować, bo inaczej to będzie taki trochę ogólny i nieciekawy. Tak, więc chcę się specjalizować. Jeśli nie mogę robić dużo reklam, bo jest coś, co mnie ogranicza, to mogę pokazać światu, że jestem specjalistą w tym, co robię i zacząłbym robić dużo publikacji. Mhm. Zacząłbym pisać artykuły, zacząłbym się udzielać.
Czyli jednak social media.
Social media, jak najbardziej, albo na blogu, na stronie, bo social media jest kojarzone, że z Facebookiem, że pokazuje zdjęcia z wakacji.
Dla prawników to z LinkedInem bardziej.
Ale raczej LinkedIn, prawda? No to czemu nie pisać artykuły na LinkedInie? Czemu na medium.com tworzyć artykuły? Tak. Później je linkować. Potem mogę mieć jedno miejsce, gdzie to linkuję, a później mogę, nie wiem, gościć się w podcastach, opowiadać o jakiejś tematyce, która jest z tym związane i właśnie tworzyć wartościowy content, bo myślę, że też wiele osób myśli, że jeśli ja będę dawał to za darmo, to co ja będę sprzedawał? A to też jest nie tak, bo dając dużo rzeczy za darmo, w sensie, że opowiadam o tym, jak coś powinno się zrobić i tak wszystko jest tak indywidualne, ale jak ja zobaczę, że ktoś potrafi coś, co mnie interesuje w danym momencie, no to ja do niego chcę pójść, bo wiem, że to jest ekspert. No więc ja do niego pójdę i on mi zszyje na miarę to, co ja potrzebuję, bo to o to chodzi.
Takie potwierdzenie kompetencji, nie?
Dokładnie tak.
Słyszę, ty coś chciałeś dodać?
Złotą myśl jakąś. Znaczy, Lech mocno wyczerpał moje pomysły, ale ja, znaczy, w przypadku takiej osoby szukałbym rozwiązań, które są skalowalne. I te rozwiązania skalowalne to są różnego rodzaju punkty, agregatory wydarzeń typu miejsca akceleracji, gdzie pojawiają się spółki, startupy. Tak. To są konferencje. I to są również media, które pozwalają na zwielokrotnienie zasięgu poprzez wiedzę, którą mam do przekazania. Mhm. Specjalizacja oczywiście będzie pomocna w tej kwestii, bo faktycznie uczyni mnie wyrazistym. Tak jak
ale też zobacz,
prawnika.
Dziennikarze na przykład będą chcieli porozmawiać z kimś, kto się specjalizuje w danym temacie. Czy
no
jakiś,
tak, no z kimś, kto się specjalizuje na przykład w temacie handlowej niedzieli i zakazu handlu w niedzielę.
Jak zrobić tą pocztę z żabki, nie? I czy można?
No więc skalowalnych metod, które, i to niezależnie od tego, czy to będzie jednoosobowa, trzyosobowa, czy więcej, jeżeli chodzi o ilość pracowników kancelaria. I tutaj faktycznie ten dostęp do małych czy świeżych przedsiębiorców, małych firm albo początkujących przedsiębiorców może osiągnąć wystarczający efekt skali, żeby to się zbilansowało. Odnosząc się do tego przykładu, mały kontrakt versus duży, praca potrzebna i nakład związany z oceną i wynikające z tego korzyści. Też ilość przypadków, gdzie to będzie tylko i wyłącznie inwestycja, a nie ostateczna konwersja. Więc metod zasięgowe w obszarze komunikacji i w obszarze budowania własnej reputacji. I myślę, że wtedy niezależnie od tego, jak się jest początkującym i jak początkujących przedsiębiorców się próbuje zainteresować swoimi usługami, to jest tylko kwestią czasu, kiedy z tego wyniknie sukces, w sensie pierwsze umowy, określenie sobie jakiejś specjalizacji, a w rezultacie dobrze prosperujący i rentowny biznes.
Prawdopodobnie dobra metoda do tego, żeby złapać zainteresowanie, bo teraz jak ktoś, jeśli ja teraz potrzebuję prawnika, no to ja już to sobie załatwiłem, prawda? Ja już działam, bo to jest taki, że jest urgency. Jeśli ja nie mam takiej potrzeby, to jakby myśl o tym, jakiego prawnika chcę sobie załatwić i mieć w zanadrzu, spada po prostu na jeden z najniższych.
Tak.
Nawet ja się bardziej interesuję papierem to, ale to, przepraszam, ale to jest bardziej interesujące i bardziej pilne.
piramidy w firmie.
No wiadomo, szanowni słuchacze, Lech się bardziej interesuje.
W piramidzie Maslowa. Jest to na samym dole.
Na dole.
Więc teraz jeśli jestem prawnikiem, który chce dotrzeć do kogoś i wzbudzić zainteresowanie, żebym ja nie myślał o tym, że ja muszę zaopatrzyć swoje biuro w bardzo podstawowe rzeczy, jeśli nie mam potrzeby, to znowu mówimy o tym, że coś, ja muszę dać jakąś wartość. Ja bym pewnie stworzył jakiś, nie wiem, audyt, albo bym robił po prostu audyty w wolnych przerobach, bym robił, nie wiem, jeśli się specjalizuję, nie wiem, z e-commerce'u, bym zrobił jakiś audyt wstępny strony i bym wysyłał po prostu, słuchaj, byłem na waszej stronie, bla, 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 tu masz issue.
Mam wrażenie, że gwałcicie kwestię zgód na przetwarzanie danych osobowych. Chętnie podpowiem wam, jak ten temat rozwiązać.
Nie skonsultowałem to z moim prawnikiem. A to są pomysły. No dobrze, i później trzeba oczywiście pewnie, no to...
Nie, ja, to
może
to
dlatego nie sprzedaję. Może dlatego
prawnicy nie sprzedają. Ale wiesz, to można to przerobić, tak? Dajesz jakiś e-book, pozyskujesz dane osobowe, w związku z tym już masz coś w bazie, możesz dalej się kontaktować z ludźmi, ktoś się zapisuje na jakiś newsletter.
Mi się bardziej audyt podoba, bo to jest takie wskazanie. Zobacz, no to masz plamę. No zobacz.
Oczywiście.
To właśnie tak działa ten audyt. Tak.
No, to tak może być. W ogóle, gdybym był prawnikiem, bym się specjalizował w e-commerce, bym zapytał się Skyhuba, czy jakiegoś Kospota, czy jakiegoś innego inkubatora, czy ja nie mogę przyjść za darmo, zrobić wam coś tam z e-commerce i opowiadam dla tych, którzy są zainteresowani i prześlijcie mi, nie wiem, jak tam się zgłoszą ci, którzy będą uczestniczyć. Jeśli ktoś chce, to ja mogę przed tym zrobić audyt za free i opowiem to jako case. Realny case. No. Kurczę, to byłoby interesujące. Ja bym podesłał sobie moją, nie wiem, stronę, którą chcą mieć zaudytowaną i bym powiedział, że to przyjdę, posłucham i ten. Na pewno, jeśli dobrze opowie co ten, to konwersja będzie bardzo wysoka.
Czy... Ważne też, żeby to nie było oparte na strachu, tylko na faktycznym konsultingu, tak? Wracając do tej roli.
Tak.
I to
jako partnera. Jako partnera.
Czy mamy czas na ostatnie pytanie?
A masz jeszcze jakieś?
Mam. Chciałem się spytać o różnicę pomiędzy prawnikami w Szwecji a w Polsce. Lech, powiedz, bo ty masz doświadczenie.
Oprócz tego, że jak Zbyszek w mailu zasugerował, mówią innym językiem, że tam się mówią po szwedzku.
Ale dla mnie była to prosta odpowiedź.
Tak, Zbyszek, muszę powiedzieć, że nie wiem, czy może masz doświadczenie, ale masz rację. To jest zasadnicza różnica. Są różnice. Mam wrażenie, w tej chwili właśnie mam właśnie kancelarię tutaj w Polsce, z której aktywnie korzystam i też akurat mam case, gdzie aktywnie korzystam z kancelarii w Szwecji. I trochę mam wrażenie, że ten prawnik w Szwecji trochę bardziej wyluzowanie podchodzi do tematyki. Okay. Mój prawnik tu w Polsce jest bardzo zestresowany. I nie sądzę, że to jest kwestia tematyki. Może to jest kwestia charakteru, ale raczej z tymi prawnikami, które miałem do czynienia w Szwecji, to trochę bardziej jest to klimat zrelaksowany. Ale muszę przyznać, że jak do mnie dzwoni i się pyta, jak u mnie, to się zastanawiam, czy włączyła jeszcze licznik, czy jeszcze nie.
Okej.
Nie, tak żartując, ale powiedziałbym, że na pewno to jest jedna rzecz. Aha. To, co też zauważyłem, to jest to, że na własnej inicjatywie bardziej chciała mediować, w sensie takim, że powiedziała, że to ja może porozmawiam z jego prawnikiem i może my dojdziemy do jakiegoś tam tutaj porozumienia i tak jakoś tam...
Tak, żeby nie iść od razu do sądu, tak?
Tak. Znaczy sądzę, że tutaj też nie ma takiej agresji na takiej zasadzie, że tu mówię, że mój prawnik w Polsce, to on od razu chce do sądu, prawda? Bo raczej unika tego. Ale mam takie wrażenie jednak, że dużo szybciej jest chęć kontaktu z tą drugą stroną i próbowanie jakby tak... Jeśli stosunki są napięte i jedna strona bardzo emocjonalnie podchodzi do różnych rzeczy, to nawet sam rozumiem, że lepiej, żeby nawet ja się wyłączył po prostu z tego bezpośredniego dialogu, bo jeśli ja jestem punktem zapalnym, bo nie wiem, bo są jakieś emocje i nie potrafimy to, jak dorośli ludzie, usiąść i spróbować to jakoś konstruktywnie rozwiązać tą sytuację, bo to chcemy oboje, no to może lepiej się właśnie odsunąć wtedy spokojnego prawnika.
Przychodzi mi do głowy takie słowo, które by to mogło zdefiniować, że czuję odpowiedzialność za twój biznes. odpowiedzialna jest.
Ale musiałbym, ale to okej, okay, to powiem inaczej. Z moich doświadczeń to Maciej, który mnie obsługuje, no to on chyba nie tylko czuje większą odpowiedzialność za mój biznes, jeśli działa, bo się cały czas stresuje, ale również i za mnie. I to, to jest coś, co na pewno też doceniamy jakby w...
Ale to znaczy, że masz dobrych prawników.
No tak, tak.
Ale mogliby się wyluzować ci polscy.
Tak, trochę życzę spokoju.
Dziękujemy wam bardzo. Naszymi gośćmi był Lech Kaniuk i Zbigniew Nowicki.
Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy panowie. Dziękuję. Dzięki bardzo.
Chciałbym ci serdecznie podziękować za wysłuchanie tego odcinka podcastu Poza Prawem. Jeżeli nas słuchasz na urządzeniu Apple, na iPhone albo na iPadzie, to bardzo cię proszę w aplikacji podcasty oceń nasz podcast albo w iTunesie, jeżeli na Macu nas słuchasz, to oceń nasz podcast, kliknij 5 gwiazdek, napisz jedno zdanie, dlaczego uważasz, że to jest dobry podcast. No i najlepiej podziel się wiedzą o tym, że ten podcast istnieje z kimś, kogo lubisz i kto twoim zdaniem mógłby skorzystać na tych treściach, które w podcaście Poza Prawem poruszamy. Jeżeli nie słuchasz nas na sprzęcie Apple, to też możesz zostawić recenzję naszego podcastu w aplikacji na przykład Google Podcasts. Oraz bardzo, bardzo gorąco zachęcamy do tego, żebyś również komuś, kogo lubisz, polecił nasz podcast. Jednej osobie wystarczy. Dzięki temu nasz podcast będzie słuchany przez coraz większą ilość ludzi i dzięki temu coraz szersze kręgi będzie zataczała wiedza, która w tym podcaście na pewno sobie gdzieś tam drzemie. Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego.